z mowy eschatologicznej Jezusa, z mowy, która tak naprawdę gruntowała rozpoczęcie czasów ostatecznych, rodzi się cały Adwent. To jest pierwsze słowo Adwentu i to jest ostatnie słowo Jezusa na czas naszych adwentowych rekolekcji, bo to jest stała postawa ucznia Pańskiego. To jest najpiękniejsza cecha naszej chrześcijańskiej obecności w świecie. Uważność, wrażliwość, czuwanie. I oczywiście za każdym z tych pojęć kryją się całe pokłady i warstwy tego, co to znaczy, jak to działa, czego to dotyczy. I rzecz jasna zawęzimy ten ogląd na tym rekolekcyjnym spotkaniu czwartym. Do tego chyba, co tak na nas napiera, czego się do nas, nie tylko Pan Bóg od nas tego oczekuje, ale czego się tego coraz wyraźniej domaga od nas świat. Uwrażliwienia i uważności na Boże sprawy, na Boże prawo, na Boże światło, Bożą naukę. Wszystko, co od Pana Boga pochodzi. Bo Bóg objawił się człowiekowi. Bo Bóg stał się człowiekiem. Jesteśmy nosicielami, jesteśmy tragarzami tej prawdy. Jej nic nie zmieni, bo to się dokonało. Ludzie, ludzkość, jakieś grupy, kategorie osób mogą o tym nie chcieć pamiętać, mogą się o tym nie dowiedzieć, mogą z tym walczyć. Ale to się stało. To się zrobicie, jak sobie tak dobrze o tym pomyśleć, trochę zrobić taki krok w bok albo w tył, to jest bardzo trudne zadanie, wymagające. Dlatego może nasz Zbawiciel dzisiaj do nas kilkakrotnie powtarza słowo: czuwajcie. Nie dajcie się uśpić. Nie pozwólcie stępić waszej wrażliwości, niczym jej przyćmić, niczym jej zagłuszyć, oślepić. Nie? To różnym zjawiskom podlegamy i różne rzeczy obserwujemy i w swoim życiu, i w życiu tych, na którym nam najbardziej zależy, a mają swoją wolę, swój rozum, swoje sumienie. Pan Jezus nam, swojemu Kościołowi, to tak dość szeroko myśląc, nawet o tej wspólnocie, to nas jest tutaj kilkadziesiąt osób, mówi: uważajcie, czuwajcie. To jest odpowiedź Pana Jezusa. Jak sięgniemy do Ewangelii Świętego Marka, tego 13 rozdziału, tam jest mowa eschatologiczna Zbawiciela, to uczniowie zadają Jezusowi bardzo konkretne pytanie i On im udziela konkretnej odpowiedzi. To jest trochę innego rodzaju konkretność, bo to jest konkretność, którą On wypowiada jako nauczyciel, zapraszając. Dlatego, żeby zobaczyć, jakie to jest ostre. Oni się spodziewali innej odpowiedzi. Oni pytali o coś zupełnie innego. Żeby wyznaczył im jakąś porę, żeby wskazał, kiedy to się dziać zacznie. Jaki będzie znak tego, że to się zbliża. Jako ludzie wierzący, adorujący Chrystusa, wsłuchujący się w Jego Słowo, modlący się do Niego. Myślę, że nie mamy z tym trudności, a z drugiej strony wiem, że mamy. Żeby uznać w Nim tego, który na bardzo precyzyjnie postawione pytanie udziela precyzyjnej odpowiedzi, jakby kompletnie pomijając treść tego pytania. Interesują was te zagadnienia? To świetnie. Zwróćcie uwagę na to. Nie będzie wam dany kalendarz na drogę. Będzie wam dana busola. będzie wam dany kompas. Bardzo jasno wskazuje drogę. Sam na przedzie tej drogi kroczy przed nami. Nie opowiedział nam, co nas będzie spotykać dzień po dniu. Te sytuacje nas zaskakują. Powiedział nam, obiecał i zagwarantował, dokąd idziemy. Do tego potrzeba właśnie tej postawy ucznia, który ma niejedno pytanie, który je stawia Panu Bogu i który wsłuchuje się w odpowiedź. I nie przeraża się, ani nie przejmuje, ani nie krzywi tym, że a ja chciałem dowiedzieć się tak niewiele. Ja chciałem tylko się dowiedzieć, kiedy to będzie. A dostaję w odpowiedzi taką ogromną prawdę. Ty się nie przejmuj wyznaczoną datą. Ty się przejmuj tym, że masz być uważny, wrażliwy i czuwający. Bo nie wiecie i nie dowiecie się, kiedy czas ten nadejdzie. I Chrystus potem mówi tą mikroprzypowieść. Bóg nigdzie nie uciekł, Bóg nas nie opuścił, nie zdezerterował. Jest właścicielem domu. Udał się w podróż. Do tego przyrównuje Chrystus Boga. Zostawił swój dom, powierzył swym sługom staranie o wszystko, każdemu wyznaczył zajęcie, a odźwiernemu przykazał, żeby czuwał. Po przerwaniu Ewangelii w tym miejscu można doznać takiego lekkiego uspokojenia. A to znaczy, że jest jakiś odźwierny, że niech on się martwi, niech on czuwa. Może nam nawet nasze pobożne myślenie teraz potrzebują jakąś konkretną postać. Kto to dzisiaj jest tym odźwiernym? W tej wspólnocie, w naszym kościele, w świecie. Otóż nie warto Ewangelii szatkować i czytać na wyrywki. Trzeba przeczytać jeszcze dalej. Czuwajcie więc. Co wam mówię, do wszystkich mówię. Czuwajcie. Okazuje się, że ten dom, który Pan Bóg powierzył swoim, w tym domu są posługujący i w tym domu jest odźwierny. To jest bardzo różnorodna, kolorowa rzeczywistość. Bo to jest i mój, i Twój dom, więzy rodzinne, grupa przyjaciół, wspólnota parafialna, kościelna. Ale zwłaszcza to ostatnie zdanie, co wam mówię, do wszystkich, to się dotyczy wszystkich. Znaczy każdy jest odźwiernym. Każda i każdy z nas jesteśmy odźwiernymi jakiegoś domu. Wrócimy do tej nauki, gdzie cytowałem to angielskie przysłowie: mój dom, moja twierdza. Ja sam wiem, co się we mnie dzieje. Więc i ja jestem odźwiernym. I ja czuwam przy drzwiach, które trzeba otworzyć, kiedy on nadejdzie. Kiedy zakołacze. Czy z wieczora, czy o północy. O pianiu kogutów, czy rankiem. Mówi Pan Jezus bardzo wyraźnie: nie chcę zastać was śpiących. To pewnie też bardzo różnorodnie brzmiało w różnych wiekach, w pokoleniach, kiedy Kościół był prześladowany, kiedy triumfował, kiedy była ta wielka chrześcijańska universitas w Europie. Inaczej to wybrzmiewa dzisiaj. I znowu to jest wielka różnorodność, bo inaczej to brzmi u nas tu w Krakowie pod wejrzeniem opiekuna parafii Jana Chrzciciela. Inaczej to brzmi w Syrii, jeszcze inaczej w Dolinie Niniwy, gdzie się gromadzą chrześcijanie na ruinach jakichś swoich świątyń z drugiego i z trzeciego, może z IV wieku. Fundamenty mogą mieć starsze, a mury rozleciały się niedawno. Zostały rozsadzone. W takim świecie trwa Adwent. Chcę zwrócić siostry uwagę, siostry i bracie, uwagę na jedną rzecz. Żeby ten Adwent trwał, żeby jednym z tych elementów uważności, czuwania, wrażliwości był taki ciągły adwentowy niedosyt. Takie pragnienie, żeby go jeszcze przeżywać. Że jeszcze nie wszystko żeśmy odczytali, jeszcze nie wszystko wiemy. żeby nie iść na skróty. Pewnie, że to nic grzesznego, ani nic strasznego, ale wczoraj się dowiedziałem przez komunikatory, że w mojej rodzinnej parafii już wczoraj odbył jeden opłatek na plebanii, czy przy plebanii. Grupa Łagiewnicka, która jeździ do Miłosierdzia regularnie, miała już swój opłatek, zaśpiewała jakieś pobożne, bożonarodzeniowe pieśni. I tak sobie pomyślałem o tym, no przesadzając, to nie będzie już stycznia, to tam z jednej strony taka piękna postawa, może myślą, że już faktycznie paruzja jest blisko i jeszcze chcieliby kolędy zaśpiewać, ale z drugiej strony przydałby się, może faktycznie jak nas Kościół przygotowuje do świąt, to jeszcze będą. Jest to takie napięcie adwentowe, ale czy naprawdę już nie ma nic w adwencie do przeżycia, nic do wyczytania? Wszystkie treści, które Pan Bóg nam zadał, już zostały przemyślane. Adwentowe pieśni są napisane zbyt staropolskim językiem. Ci ludzie się nie rozjadą po wszystkich kontynentach. Nie mają misjonarza, który się udaje do Tanzanii i chcieli jeszcze z nim się opłatkiem połamać. Poczciwi, pobożni, jedni z najbardziej pobożnych. Przykładam ten przykład dzisiaj do tej nauki właśnie dlatego, siostry bracia, że to tak bezwiednie się nam zmienia, nie? To tak powoli wchodzi. Sam u siebie w swojej parafii od 5 lat przypominam, że dobrze by było ten opłatek, który Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi organizuje zawsze w grudniu, zrobić w styczniu. No ale 5 razy mówiłem, na razie to jeszcze za mało. Albo wygodniej, albo to po świętach nie wiadomo, to rodziny, to goście, to jak to zebrać, tylu ludzi, dobrze, żeby dużo ludzi przyszło. W adwencie to jest taki najlepszy czas, proszę księdza. No dobra, 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 przyjdę tam po błogosławie opłatki, tak przeczytam Ewangelię. Można śpiewać, no jak musicie, to śpiewajcie. Panuje nad tym, czy nie panuje? Dzielę się z wami taką sytuacją. Rozpuszczamy, jak to powiedzieć, właśnie rozpuszczamy tą adwentową esencję. Już w tym nastroju, klimacie, prawdzie o Bożym Narodzeniu. I, tak jak mówię, nic złego, nic grzesznego, to po prostu się dzieje. Tylko tak się z wami, siostry bracia, dzisiaj na tej ostatniej rekolekcyjnej nauce dzielę, czy to przypadkiem, nie? Nie znaczy tak, że trochę ustępujemy z tej intensywności przeżywania tego czasu, kiedy raz w roku Kościół, pouczony przez Chrystusa, stara się doczytać, zrozumieć, przemodlić, rozważyć, na czym ma polegać ta dzisiejsza nasza ostrość myślenia, ta przenikliwość, uważność, nad czym jeszcze czuwać. Wzmocnimy się i posilimy, siostry bracia, też tym słowem, które Izajasz w 7 wieku przed Chrystusem wypowiedział w tej pięknej modlitwie. Czemu, o Panie, dozwalasz nam błądzić z dala od Twoich dróg, tak iż serca nasze stają się nieczułe na bojaźń przed Tobą? Kto tak może się modlić? Trochę oskarżając Pana Boga. A człowiek wrażliwy, czuwający, rozgląda się po świecie i widzi, jak to. Serca ludzi stały się pozbawione Bożej bojaźni. Czemu tak się stało? Bo błądzimy z dala od Bożych przykazań. Czyja to jest wina? No, w tym najpobożniejszym odruchu serca. Twoja, Panie Boże, bo jesteś wszechmogący. Dlaczego się na to godzisz? No nie Pan Bóg jest winny. Czy z tego 7 wieku przed Chrystusem? Jedno zdanie, jeszcze wrócę do kilku. Dzisiaj je przeczytać wobec i Chrystusa z jednej strony, i tego świata, do którego wyjdziemy za chwilę, z drugiej. To nie jest aktualne? Obyś rozdarł niebiosa i zstąpił. Tak modli się Izajasz, tak wobec swojego ludu modli się prorok. I Pan Bóg tej prośby wysłuchał. Ta modlitwa jest zbudowana przez proroka i zawiera proroctwo. Ten jęk wobec tego wszystkiego, co się dzieje na świecie. A mam nadzieję, siostry bracia, że oczywiście nie ma co tak czarno znowu wszystkiego widzieć, ale pewne rzeczy trzeba właśnie z ostrością i z wyobraźnią miłosierdzia dostrzegać. Powinno wzmagać w nas tego typu prośbę, obyś rozdarł niebiosa i zstąpił. A Chrystus nam odpowie: zstąpiłem, jestem Bogiem z wami. Słowo stało się ciałem i rozbiło tutaj tabernaklum między nami. Znaczy rozbiło w sensie zbudowaliście Chrystusowi najświętsze miejsce w parafii. Między tymi wszystkimi blokami, ulicami, tym pędem ludzi, tymi sklepami, galeriami, wszystkimi, co się tutaj rozbudowuje. Takie miejsce. Obyś rozdarł niebiosa, zstąpił i jestem. To tabernakulum się otwiera. Tam kluczem kapłan. I zstępuje Chrystus jeszcze głębiej, jeszcze bardziej w nasze serca. Wszyscyśmy opadli jak zwiędłe liście. Nasze winy poniosły nas jak wicher. Nie wydawaj nas, Panie, na skutki naszych win. Uchroń nas przed konsekwencjami wielu naszych działań. To jest modlitwa proroka. To jest modlitwa Kościoła. Ale Kościoła, który jest świadomy, że to tęskne wołanie, to adwentowe niebiosa rosę spuśćcie nam z góry, sprawiedliwego wylejcie chmury, już się dopełniło, że powróci w chwale, ale jest obecny między nami, że nie odszedł za daleko, że ta alegoria Chrystusa z tym człowiekiem, który udał się w podróż, jest taka prowokująca do myślenia, bo on jest tuż obok, bo on jest na tych, nie wiem, 20 minut najdalej pewnie w waszej parafii. Do odnalezienia, do adoracji, do modlitwy. Chciałem, żebyśmy, siostry bracia, znowu jakimś konkretem zakończyli tą naukę, to nasze dzisiejsze rozważanie Bożego Słowa. W czasie każdej mszy świętej, pewnie, że tam są różne formuły tej aklamacji po przeistoczeniu, ale niech wolno mi będzie się oprzeć na tej: oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Wypowiadamy to zawsze po tym momencie, kiedy właśnie zstąpił. Właśnie Duch Święty sprawił, że chleb i wino stały się ciałem i krwią Pańską. Oczekujemy Twego przyjścia w chwale, to jest od razu już zapowiedź, że On jeszcze głębiej będzie schodził z tego ołtarza, po tych stopniach, niesiony na rękach szafarzy Najświętszego Sakramentu. Nie? Oczekujemy, to przyjdę. Jeszcze nie w chwale, jeszcze pod postacią chleba i wina. Jeszcze tej chwały ma tylko tyle, ile potrafimy Go adorować. Ile potrafimy Go w tej naszej wierze otoczyć miłością. I to taką naszą ludzką, zmienną, kruchą, niestałą, rozproszoną czasami. Adwent nas przygotowuje na to chwalebne przyjście. Ale każda ta komunia święta jest znakiem czuwania. Każda powinna być, to już któryś raz w tych rekolekcjach do tego nawiązuje. I z tą świadomością tej ściany, do której doszedłem, i Panie, tam dalej paraliż. Powiedz jedno słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Ale żeby to była też ta świadomość, że Ty jesteś tym, który daje mi pokarm wieczności. Lekarstwo na nieśmiertelność. Że tym dla mnie jesteś, Chryste. I w związku z tym, kiedy Cię przyjmę, adoruję i wyniosę z tej świątyni, to wzmagaj moją uważność, pogłębiaj moją wrażliwość. Spraw, bym umiał czuwać nad całym pakietem. To jest czasem tak różnorodne i tak i błahe sprawy i kolosalne, nie? Które powinny wzmagać nasze czuwanie. Nie? Czy wejdą edukatorzy seksualni do szkół, w których uczą się wasze dzieci i wnuki? Nie? Czy będą niedziele pracujące, czy nie będą? Że to można by wymieniać długą litanię tych wszystkich rzeczy. A my mamy po chrześcijańsku czuwać. My mamy po chrystusowemu to oceniać. I w tym świecie być tymi tragarzami prawdy o tym, że Bóg jest blisko. Że Bóg stał się człowiekiem, aby nas zbawić. To bycie tragarzem faktycznie kosztuje, żeby o to tam plecy gniotło. Często gniecie serce, często boli z nerwów brzuch, często kołatają się myśli tak, że głowa pęka. Obym tak miał, obyście tak mieli, bo to znaczy, że nic nas nie stępiło, nic nas nie uśpiło ani nie ogłupiło, że czuwamy. Bo zależy nam na zbawieniu, tym zbawieniu, które Bóg przynosi, z którym przychodzi, do którego zaprasza. Amen.